Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew, 4 minuty po godzinie 20. Witam Państwa na antenie Radia Doksa w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Dziś porozmawiamy o szkołach katolickich w Polsce, ale skupimy się na tych, które istnieją w naszej diecezji. W goście dzisiejszej audycji w studiu Radia Doksa już są pani dyrektor Maria Dragon, dyrektor szkół katolickich w Opolu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz Henryk Wolf, dyrektor diecezji Liceum Humanistycznego w Nysie. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz Adrian Bąbelek, dyrektor tworzącego się diecezjalnego liceum ogólnokształcącego w Raciborzu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Z daleka dzisiaj goście. Myślę tutaj o Nysie i Raciborzu. Pani dyrektor, jak u siebie?
Tak, jest blisko.
W Opolu. Ale zacznijmy od statystyk. Na 2013 rok 93 szkoły podstawowe istniały katolickie, 141 gimnazjów i 90 ogólniaków, co daje nam 2,5% oświaty w ogóle w Polsce. Szkoły katolickie, a właściwie uczniowie, zajmują wysokie miejsca w konkursach, dobrze zdają matury, a szkoły osiągają wysokie miejsca w rankingach. Na 400 placówek w rankingu Perspektyw, 50 z nich to katoliki. Podobny trend jest na zachodzie. Tam 75% szkół uzyskuje w ocenie tamtejszych ministerstw oświaty wynik wybitny lub bardzo dobry. I na początku takie pytanie otwierające. Skąd tak dobre wyniki szkół katolickich? Ksiądz Henryk Wolf.
Ciężka praca młodzieży, nauczycieli, przy wsparciu rodziców. Także te trzy elementy muszą się spotkać. Jeśli rzeczywiście się spotkają, no to potem są efekty.
Ksiądz wie, co mówi. Drugie miejsce w województwie wśród liceów ogólnokształcących w rankingu Perspektyw.
Tak było za miniony rok. Rzeczywiście czekamy na najbliższe wyniki, ale to rankingi są pewną informacją, pewną, powiedzmy może reklamą, ale aż tak wielkiej wagi, zwłaszcza małe szkoły, nie mogą przywiązywać do rankingów, bo rankingi właśnie w małych placówkach dosyć są chwiejne.
Pani dyrektor, jak pani na to patrzy?
Znaczy, u nas w ogóle jest inne założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Tak specjalnie nie gonimy za tymi rankingami. Myślę, że bardzo nam zależy na tym, żeby duża ilość młodzieży znalazła się w naszych szkołach, żeby prowadzić ich taką drogą do świętości, jak mówimy, bo po to są te katolickie szkoły. Natomiast oczywiście, że staramy się jak najbardziej te wyniki osiągać. No w tej chwili liceum ciągle mamy malutkie, więc nie możemy liczyć na jakieś bardzo wysokie osiągnięcia. Natomiast no, czym się możemy pochwalić, to bardzo wysokim EWD w liceum, a to już jest coś. Edukacyjna wartość dodana. To znaczy, że niekoniecznie przyjmujemy uczniów bardzo zdolnych, a mimo wszystko w stosunku do tego, co przyjęliśmy, i tak matury wychodzą nam nieźle.
Pokazuje to progres, tak? Tych uczniów,
tak,
postępy,
tak,
w nauce.
Czyli jest to rzeczywiście, tak jak tutaj ksiądz powiedział, no, ciężka praca nauczycieli, którzy no, starają się jakoś młodzież zmobilizować tak mocno, żeby nie były to wyniki najgorsze. Natomiast no, mogliśmy się pochwalić do tej pory bardzo dobrymi wynikami w gimnazjum i tam już osiągaliśmy niezłe sukcesy porównywalne z innymi najlepszymi gimnazjami w Opolu.
Także rankingi same, one są gdzieś tam może jakąś, tak jak powiedziałem wcześniej, pewnym zauważeniem środowiska zewnętrznego. Natomiast my przychodziliśmy niezależnie od rankingów, a rzeczywiście tym bardzo takim dobrym wskaźnikiem jest i takim bardzo merytorycznym, obiektywnym, to jest ta edukacyjna wartość dodana. I podobnie, rzeczywiście młodzież ma warunki, mówię, przychodzi do nas z różnym potencjałem, a jednak jest progres, jest rozwój.
Ja powiem tylko tyle, że miałem okazję uczyć u pani dyrektor jeszcze jako wikary w parafii katedralnej w szkole, czy też głosić rekolekcje w szkole u księdza Henryka, i naprawdę muszę potwierdzić to, co moi przedmówcy tutaj mówią. Przede wszystkim stawianie na człowieka i to jest najważniejsze, człowieka jako jednostkę, poświęcenie mu o wiele, myślę, też więcej uwagi, troski, co też się przekłada potem na te relacje nauczyciel-uczeń, uczeń, nauczyciel i tak samo te relacje pomiędzy nauczycielami, rodzicami, uczniami. To potem przynosi wszystko efekt.
No właśnie, na to też wskazują eksperci, którzy odpowiedzieli na to pytanie, skąd tak dobre wyniki, i jest kilka czynników, które na to wpływa. Staranna rekrutacja kandydatów, co jak okazało się jest dowolne, bo tutaj pani dyrektor wskazuje, że przyjmowani są też nie najlepsi uczniowie. Rodzice z wysokimi aspiracjami względem dziecka, tutaj bym dyskutował. Chęć nauki przez dzieci, zainteresowania pozaszkolne, spójny system wychowania, współpraca z rodzicami, wyselekcjonowana kadra, niewielkie klasy i też prym w przedmiotach humanistycznych. Jak państwo się zapatrują na te klasyfikacje, na te wytyczne ekspertów?
No wiele wskaźników potwierdza to rzeczywiście, że jest tych wiele czynników, które muszą się gdzieś tam zbiec razem i które wtedy stwarzają pozytywne, sprzyjające warunki do rozwoju. Natomiast, czy akurat w szkołach katolickich właśnie wychowanie humanistyczne, takim ewenementem może być przykład naszej szkoły, i który trochę burzy ten obraz, bo chociaż mamy w nazwie diecezjalne liceum humanistyczne, to rzeczywiście wysokim priorytetem cieszą się akurat przedmioty przyrodnicze. Biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia. Bardzo chętnie przychodzi właśnie do nas młodzież po to, żeby się uczyć tych przedmiotów. Owszem, jak najbardziej na bazie tych przedmiotów również humanistycznych, które tworzą naszą, wszystko, co się składa na naszą kulturę. To jest bardzo istotne. To jak gdyby stwarza właśnie pewną bazę, ale potem jest potrzebna, właśnie są te różne, jak to się dzisiaj mówi, też i te kompetencje kluczowe, czyli te uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze. Mhm. Ale właśnie te uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze ma człowiek, który jest ukształtowany, ma piękną osobowość, czyli jest tym humanistą. Nie?
A jak z tymi rodzicami? Czy to jest tak, że rodzic wybiera szkołę katolicką specjalnie, by niesforne dziecko właśnie oszlifować w tej katolickiej szkole, dać mu ten kręgosłup etyczny, moralny, dobry, czy i nie zważa na nic? Tak? Wie, że szkoła katolicka to marka i tam dziecko zostanie dobrze wychowane. Ja już nie muszę wiele dokładać do tego, w cudzysłowie mocno mówiąc, interesu. Jak to jest? Czy to jest traktowane trochę jako szkoła elitarna?
Czy bywa różnie? Myślę, że w zależności od świadomości rodzica, jeden autentycznie wybiera dlatego, że jest to szkoła katolicka, bo bardzo zależy mu na tym, żeby wychowanie w domu i wychowanie w szkole szło w jednym kierunku i nie było tutaj jakichś rozdźwięków. Natomiast duża część nawet przychodzi, bo każde dziecko czy każdego młodego człowieka, którego przyjmuje, najpierw rozmawiam z rodzicami i z tym dzieckiem. I czasem bywa tak, że rodzice mówią wprost: my jesteśmy niewierzący, nie chodzimy do kościoła, ale zależy nam, żeby nasze dziecko było wychowane w taki sposób, niekoniecznie, żebyśmy go nawrócili od razu, ale żeby te wartości, które wprowadzamy, on jednak przejął. Tylko dlatego, że wychowamy dobrego człowieka, niekoniecznie katolika. Więc też takie wybory bywają, ale większość jednak wybiera świadomie, że szkoła jest katolicka i tego od nas oczekuje, a nawet zdarza się, że wydaje się niektórym rodzicom, że w tym względzie za nisko stawiamy poprzeczkę, że bardzo nas pilnują, żeby właśnie pod tym względem jeszcze więcej od nich wymagać, żeby te nasze różne sposoby na to, żeby wychować dobrego człowieka, były jeszcze postawione wyżej.
Dlatego też myślę, że szkoła katolicka daje równe szanse każdemu dziecku. Tutaj nie klasyfikuje się kogoś ze względu na to, że jest katolikiem czy nie katolikiem. Każdy ma prawo przyjść do takiej szkoły i to też tutaj nie jest tak, myślę, że jest dziecko niesforne i zaraz to teraz rodzice muszą go tutaj w ten sposób prostować i tak dalej. Myślę, że nie to jest najważniejsze.
Choć może się zdarza też.
Czasami może i się zdarza. Aczkolwiek ja myślę, że ta cała szkoła katolicka tworzy pewnego rodzaju wspólnotę. to jest troszeczkę inna szkoła niż taka publiczna, zwyczajna. Mm-hmm. To jest też pewna wspólnota nauczycieli z uczniem, ucznia z nauczycielem i rodzicami. I to potem przynosi pewien sukces też wychowawczy w tej codziennej pracy. Także myślę, że to jest też bardzo ważne w tym wszystkim.
No, chociaż nie wiem, jak to teraz wygląda. Ja wprawdzie nie tutaj, na terenie diecezji czy województwa, również przez rok chodziłem do szkoły katolickiej i wówczas miałem też takie odczucie, że tam naprawdę zderzają się dwa światy. Właśnie takich osób, które mają po prostu pieniądze, mogą posłać dziecko do prywatnej szkoły tutaj tak. Katolicki i no, liczą na to, że tam się cuda staną, tak? Że te dzieci no, wyjdą po prostu szczere złoto. A z drugiej strony były osoby, które na przykład miały dofinansowanie z parafii do doczesnego, do, no po prostu też osoby z tych domów skromniejszych. I tutaj te dwa światy dzieci się bardzo zderzały, chociażby w strojach, w przygotowaniach, chociaż tam pojawiły się jako pierwsze mundurki, co były takim ujednoliceniem też stroju. Teraz jest chyba inaczej, to było kilka dobrych lat temu.
Dużo się zmieniło po kryzysie w 2008 roku, kiedy społeczeństwo generalnie gdzieś tam, no różne zmiany też właśnie w zasobności, zaszły zmiany i jakieś powiedzmy elitarności. Przynajmniej tego nie widać w szkole. Ja, na przykładzie naszej placówki tego nie widzimy, czy nie zauważamy, Boże, nie wiem. Natomiast co jest istotne, że raczej jest, bym powiedział, na co dzień egalitaryzm i jakoś nie ma jakiegoś błyszczenia, wywyższania się, natomiast jakichś poszczególnych osób, natomiast póki co. Mhm. Póki co. Natomiast ja zawsze właśnie przy naborze, przy rozmowach kwalifikacyjnych zwracam na to uwagę, żeby ze strony rodzica i szkoły był tutaj wspólny front wychowawczy. To nie jest tak, że oddajecie państwo tylko dziecko na wychowanie, my się w ogóle w to nie wtrącamy. Lata temu miałem może też tak, to doświadczenie gdzieś tam z pracy w szkole, miałem sygnał też: proszę księdza, proszę nie wtrącać się w wychowanie naszych dzieci. Tym my się zajmujemy, a niekoniecznie to, powiedzmy, były w wychowaniu preferowane postawy gdzieś tam bliskie no, pewnym wartościom naszym chrześcijańskim. No, powiedziałem, proszę państwa, przepraszam, ale na siłę tutaj nikogo nie trzymamy. Albo będziemy mieć tutaj wspólny front, wtedy niezależnie od tego, jaka zasobność jest portfela, współpracujemy albo rozstajemy się.
Ja nie miałam takich problemów od początku, bo wszystkie moje szkoły są publiczne. Stąd no, przyjmujemy młodzież różną.
Czyli nie ma czesnego.
Nie ma czesnego. Wszystko jest za darmo. Stąd ta rozmowa moja głównie jest po to z rodzicami, że nawet jak przychodzi to dziecko rodziców niewierzących, to no jesteśmy klarowni. Mówię prosto. Proszę państwa, nawet jak państwo nie wierzycie, to dziecko musi stanąć na wszystkich naszych uroczystościach. Czyli jeżeli mamy co tydzień mszę świętą, to jest wierzący czy nie, ma obowiązek pójścia na tą mszę świętą. Jeżeli codziennie stajemy do modlitwy porannej, to wierzące czy nie, ma tam stać jeszcze z szacunkiem dla tych innych. Choćby się nie modliło, niech stoi i widzi, że inni się modlą. Czasem to bardzo szybko się zmieniało. Uczeń, który deklarował ateizm od początku, to gdzieś tam po miesiącu już tą modlitwę prowadził. Także z tym ateizmem u tych młodych ludzi też była różnie.
A jak ksiądz Adrian Bąbelek widzi swoje liceum ogólnokształcące w Raciborzu diecezjalnym?
Myślę, że bardzo pozytywnie, jest bardzo pozytywnie społeczeństwo do tego typu placówki nastawione, co też widzimy w takich reakcjach ludzi, choćby w parafiach, bo będąc na parafii też mam okazję rozmawiać z ludźmi, więc bardzo przychylnie są ku temu nastawieni, że bardzo mówią, że wręcz, że bardzo fajnie, że taka szkoła powstaje, że jest potrzebna, że to może być coś dobrego dla miasta tak samo, więc tutaj widzę też wielką szansę takiej współpracy z pozostałymi placówkami, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz konkurować, kto jest lepszy, kto jest gorszy, bo to przede wszystkim nie o to chodzi, ale żebyśmy jakoś współegzystowali i dobrze też mogli kształtować tę młodzież, która nie tylko ma zdać maturę, ale żeby ją tak ukształtować, żeby ona, przystępując do tej matury, też wiedziała mniej więcej, co chce dalej w życiu robić, jakie studia wybrać, jaki zakres tej dalszej drogi życiowej. Po to też, myślę, ta szkoła na tym etapie ma być, żeby jakoś ukierunkowywać tego człowieka na tą dalszą drogę życiową, ale też przy okazji, tak jak tutaj przedmówcy mówili, pokazywać też te dobre, odpowiednie wartości, żeby ich w życiu dzisiaj nie zagubić, zwłaszcza w tym dzisiejszym, czasami pogmatwanym świecie.
Nim przerwa muzyczna, chcę jeszcze zapytać przed nią o dwa wątki, które wyszły tutaj w trakcie rozmowy. Staranna rekrutacja kandydatów i wyselekcjonowana kadra. Tutaj w przypadku Opola ta staranna rekrutacja kandydatów owszem jest, ale to może przyjść każdy. Tak. Tutaj u księdza w Nysie rozmowy kwalifikacyjne.
Tak, ale też jest szkoła dla wszystkich. Mhm. Jak najbardziej, podobnie jak w Opolu. Jest to szkoła dla wszystkich. W statucie to mamy bardzo mocno zapisane, podobnie z jej w Raciborskim statucie. Jest to szkoła dla placówka dla wszystkich, dla każdego, kto chce respektować statut szkoły, czyli wartości też, które są w niej zapisane, w tym wartości nasze chrześcijańskie, katolickie. Natomiast nie jest aż tak, że mnóstwo ludzi akurat w naszym środowisku rzuca się na naszą placówkę, że jest po kilka osób na jedno miejsce. Niemniej, nawet jeśli no chcę też uczciwie powiedzieć na przykład wielu, znaczy niektórym osobom, że jest na przykład bardzo dużo pracy w szkole, związanej chociażby z nauką. No i teraz właśnie, czy chcesz się uczyć? Nawet jeśli jesteś słabym uczniem, ale czy chcesz pracować? Jeśli rodzice chcą tylko, żeby posłać dziecko do szkoły katolickiej, a uczeń nie chce, zwłaszcza na tym etapie liceum, no to z takiej mąki chyba nie będzie.
Więc tutaj jesteśmy nastawieni też na tą pracę tego ucznia, bo to jest też, to ma potem przynieść swój owoc, prawda? Więc, a nauczyciel jak najbardziej, kadra jest tak dobierana, żeby jak najlepiej temu uczniowi pomóc zdobyć tą wiedzę, żeby on mógł dalej nią się dzielić i iść do przodu w życie.
No właśnie, a ci nauczyciele najlepsi na rynku są u państwa?
No ja uważam, że mam najlepszych na rynku. Jeszcze no, w dodatku...
Tak zadałem pytanie retoryczne.
Jeszcze w dodatku są to ludzie, którzy prezentują no, postawę odpowiednią dla szkoły katolickiej. Nie przyjmujemy niewierzących. Muszę to powiedzieć. Też z każdym nauczycielem, zanim go zatrudnię, przeprowadzam rozmowy no i zadaję mu dwa bardzo ważne pytania. Po pierwsze, czy jest osobą wierzącą i praktykującą, bo to też ważne, żeby mógł przystępować do sakramentów. No i po drugie, czy żyje w związku sakramentalnym, bo to by była wyraźna przeszkoda, że właśnie by nie mógł. Jeżeli te dwa pytania są pozytywne, to, znaczy drugie negatywne, że nie żyje, to oczywiście mogę takiego nauczyciela zatrudnić. No oczywiście jeszcze pod względem merytorycznym jak najbardziej też musi być dobry. No a też wykształcamy sobie sami tych nauczycieli. Jeżeli przychodzą młodzi ludzie i znajdą się pod skrzydłami ludzi doświadczonych, coś sobą prezentujących, to z czasem mamy swoją nową, młodą kadrę. Uważam, że moja kadra jest bardzo młoda, ale nie zamieniłabym jej na inną. Stąd myślę, że mamy rzeczywiście bardzo dobrych nauczycieli.
No ten warunek właśnie wiary i moralności jest stawiany nam, dorosłym nauczycielom. Nieraz ludzie pytają właśnie, czym się charakteryzuje szkoła katolicka, czym się różnicie od innej. No właśnie, młodzieżą niekoniecznie, bo młodzież może być jest to i wierząca i niewierząca i innych wyznań. Natomiast to my, dorośli, mamy być chrześcijanami, odwoływać się do antropologii chrześcijańskiej, katolickiej, no i Ewangelią żyć po prostu na co dzień.
Dokładnie. Dzieci, młodzież są doskonałymi obserwatorami, więc my najpierw mamy świadczyć, a...
To bardzo szybko wychodzi, jeżeli ktoś tylko udawał.
Jak to mówią, przykład idzie z góry.
Otóż to. I z tym przesłaniem zostawiamy Państwa na chwilę przerwy muzycznej. Gra nam Robert Paciorek, za to dziękujemy i wracamy tuż po chwili muzyki.